Witam Państwa. Dzisiaj jest 6 listopada 2009 roku. Nagrywamy 38 odcinek podcastu Echa Rynku. Dzisiaj jest odcinek szczególny. Nagrywamy ze specjalistami z X-Trade Brokers. Panowie, proszę Was o przedstawienie się.
Dzień dobry, Adam Narczewski, senior dealer w X-Trade Brokers.
Tomasz Łączka, dealer X-Trade Brokers.
Tak, ja nazywam się Michał Masłowski, jest mi bardzo miło. Panowie, to powiedzmy od razu naszym słuchaczom, że sponsorem dzisiejszego odcinku jest dom maklerski X-Trade Brokers, i który ufundował dla naszych słuchaczy netbook, bardzo atrakcyjną nagrodę, i tą nagrodę będzie można wygrać w konkursie, który ogłosimy pod koniec odcinka. Tematem dzisiejszego odcinka jest, jak grać na Forexie. Panowie, jesteście specjalistami, pracujecie w domu maklerskim, który no dopiero od niedawna umożliwił handel akcjami, ale jakby wywodzi się z tego, że no przede wszystkim jest znany z tego, że jest, można tam przede wszystkim grać na walutach. Powiedzcie mi taką rzecz, bo wśród inwestorów jest dosyć popularny, no nie wiem, mit albo jakieś takie przyzwyczajenie, że ten Forex to strasznie ryzykowny jest, że tam to naprawdę trzeba być już super zaawansowanym inwestorem, żeby sobie w ogóle utrzymać się na powierzchni. Skomentujcie to. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?
No oczywiście rynek Forex bez dwóch zdań jest rynkiem mocno zmiennym. Daje dużo możliwości i daje też z tego względu dużo zagrożeń. Nie jest to rynek lokaty bankowej, gdzie nie mamy, powiedzmy, no, ryzyka żadnego. Tutaj jednak ta zmienność i dźwignia finansowa przede wszystkim to jest to, co można powiedzieć inwestorów często w dłuższym terminie niestety, ale w jakimś stopniu no, prowadzi do większych troszkę strat, jeżeli nie pilnują zarządzania kapitałem, bowiem dźwignia finansowa jest no bardzo tak samo na kontraktach terminowych, które można spotkać i którzy na pewno wielu inwestorów spotkało na giełdzie papierów wartościowych. Podobnie działa to na Forexie. Czyli dźwignia finansowa tak naprawdę jest tym, co w pewnym stopniu jest jakimś zagrożeniem, ale także szansą. Rynek Forex, tak jak każdy inny rynek, tutaj na walutach, podobnie jak na rynkach akcji, mamy zmiany kursowe i inwestor musi w pewnym stopniu dźwignię wykorzystać, bowiem waluty, no, często można spoglądnąć na wykres, zmieniają się zaledwie o 2-3% w skali miesiąca. Są to bardzo małe zmiany i gdyby inwestor chciał inwestować tak jak na rynkach akcji kapitałem 1:1, czyli takim, jakim ma taką...
To musiałbyś mieć jakieś miliony dolarów.
Tak, musiał mieć dokładnie milion dolarów na rachunku, no i wtedy ewentualnie jakieś sensowne zyski by się pojawiały. Także tutaj brokerzy, my jako X-Trade Brokers, dajemy możliwość korzystania z tak zwanej dźwigni finansowej i możemy zawierać tam akcje na większe nominały. Tylko że kwestia jest taka, inwestorzy niestety często jakby troszkę przesadzają z tą dźwignią finansową i zawierają transakcje na zbyt duży wolumen niż rzeczywiście powinni według zarządzania kapitałem.
Dobra, pogadajmy o tej dźwigni finansowej, bo na rynku, najbardziej popularnym rynku na giełdzie papierów wartościowych, czyli na rynku kontraktów terminowych, no ta dźwignia jest 1:10. Tak? Tam się mnoży tą wartość kontraktu razy 10 i tak dalej. A jak to wygląda w przypadku handlu, no, na walutach?
Na walutach obowiązują troszeczkę inne dźwignie finansowe. Przede wszystkim na waluty jest to dźwignia 1:100, czyli pobierane jest zabezpieczenie w wysokości 1% od nominału transakcji. Jeżeli chodzi o rynki surowcowe i indeksowe, tutaj te dźwignie są już mniejsze, 1:50 czy 1:33. Ale jeszcze, żeby powrócić do poprzedniego pytania i obalić troszeczkę mit trudności rynku walutowego, owszem, specyfikacja samego instrumentu, czyli obecność dźwigni finansowej, związane z tym ryzyko, jak i możliwe przychody.
Tutaj też możliwe straty. Powinniśmy to, moim zdaniem, wymieniać jednym tchem.
Ryzyko i zysk tutaj jednakowo są
symetryczne.
Symetryczne. Natomiast jasne. Ja bym tutaj też zwrócił uwagę na analizę rynku. Jeżeli analizujemy rynek akcji, na pewno większość słuchaczy ma z tym doświadczenie. Tutaj musimy się wdrożyć nie tylko w dany sektor, branżę, ale również w daną spółkę, analizować raporty kwartalne, analiza wskaźnikowa. Natomiast na rynkach walutowych wystarczy, że analizujemy całą gospodarkę, bo dane makroekonomiczne czy wydarzenia w gospodarce mają wpływ na rynki walutowe. I tutaj nie musimy się już wdrażać w konkretną walutę, jak w konkretną spółkę. Nie musimy analizować danych raportów kwartalnych, rocznych i tak dalej. Więc tutaj analiza rynku walutowego wbrew pozorom jest łatwiejsza do przyswojenia i waluty są łatwiejsze do przeanalizowania dla inwestora niż rynki
akcyjne. Ale powiedzcie mi taką rzecz, czy jednak przy tak ogromnej zmienności i przy tak wysokiej dźwigni, tak, z punktu widzenia inwestora indywidualnego, który mógłby się decydować, dobra, to spróbuję swoich sił na tych walutach, to jednak analiza techniczna nie jest dominującym tutaj narzędziem, który powinni wykorzystywać. Jakby, że to obserwując jakieś tam długoterminowe zmiany w gospodarce, tak, czy ta waluta jakaś ta może się osłabiać, wzmacniać, to przy... No, to ma na uwadze to, że mamy jakieś krótkoterminowe, tak, korekty w jakimś długotrwałym trendzie, to te krótkoterminowe korekty mogą mieć tak ogromny wpływ przez swoją dźwignię finansową na wartość naszych kapitałów, że jednak ta analiza techniczna powinna być tym dominującym narzędziem, a ta fundamentalna no, gdzieś tam na drugim planie. Jakie jest wasze zdanie?
Znaczy oczywiście ja jako analityk techniczny w większym stopniu mogę stwierdzić, że analiza techniczna rzeczywiście no, troszkę w większym stopniu jest wykorzystywana i to mi wydaje się widać po naszych klientach właśnie detalicznych, bowiem no, rzadko kiedy mają oni specjalistyczne dane dotyczące zapasów różnych informacji fundamentalnych, na przykład z rynków towarowych, bo rynki walutowe, czyli gospodarka, makro, deficyt, stopy procentowe jest ogólnie to dostępne i w miarę szybko to widać, kiedy takie dane się pojawiają. Także tutaj klienci starają się oczywiście właśnie analizą techniczną wygrać z rynkiem i starają się to robić właśnie w takich krótkoterminowych okresach. To na rynku Forex jest szczególnie widoczne, kiedy właśnie te transakcje dokonywane są często na kilka minut, kilka godzin ewentualnie, rzadziej ewidentnie na już kilka dni. A to czasem okazuje się dla inwestorów w jakimś stopniu tutaj utrudnieniem w dłuższym okresie, bowiem mimo wszystko rynki są zmienne, forexowe, walutowe w takich krótkich terminach. Widać te wahania, kiedy euro-dolar w pewnym momencie jest minus 100 pipsów, za chwilę po jakichś danych makro jest powrót znowu do poziomu poprzedniego plus 100 pipsów.
A przepraszam, przerwę. Moglibyśmy wyjaśnić jeszcze tutaj słuchaczom tą terminologię z tymi pipsami, bo ja wiem, ale spodziewam się, że nie wszyscy mogą wiedzieć, o co, jak to jest, że od którego miejsca po przecinku w tym walutach liczymy, że to już jest pips.
Mhm, tak, to jest czwarte miejsce po przecinku, jeden pips, najmniejsza możliwa zmiana ceny. Gdyby to tak porównać do polskiego złotego, żeby było łatwiej, no to jeden grosz to 100 pipsów, tak? Czyli tutaj jeden grosz to jest 100 pipsów, no i ceny właśnie na rynku walutowym, no gdy się zmieniają właśnie o te pipsów 100, no to na takim rynku jak euro, dolar czy funt dolar, tych najpopularniejszych, to jest wartość już spora w ciągu dnia.
Tak, no dosyć, także...
Zgadza się. I tutaj, tak jak mówię, w jakimś takim troszkę dłuższym terminie, często okazuje się kilkudniowym, kilkutygodniowym, inwestorzy mający dany pogląd na daną sytuację dość dobrze mogą wychwycić to, co na rynku będzie się działo i wtedy rzeczywiście aż tak bardzo tej zmienności nie widać. Ją widać, jak się wejdzie właśnie na troszkę jakby krótsze okresy i w ciągu tam kilku minut, kilku godzin te rynki rzeczywiście no, czasem mogą inwestora wręcz wystraszyć takiego początkującego, ale wtedy no, nie trzeba nigdy zaczynać właśnie od takich bardzo gwałtownych, intradayowych transakcji. Można na spokojniej zapoznać się z tym rynkiem i po prostu dokonywać transakcji kilkudniowych, kilkutygodniowych, mieć taki pogląd, co się stanie z rynkiem w ciągu miesiąca, a niekoniecznie w ciągu pięciu minut, bo to jest ewidentnie znacznie trudniejsza inwestycja, inwestycje właśnie na kilka minut, kilka godzin, bo rynek wtedy rzeczywiście no, dość często się zmienia.
No właśnie, wiecie co panowie, bo ja na przykład znam inwestorów, którzy grają na kontraktach terminowych, normalnie na giełdzie, tak, na WIG20 i oni, na przykład spora z nich, część z tych osób, na przykład nie zostawia pozycji na noc. Nie, bo po to, żeby spać spokojnie, nie sprawdzać w nocy, co zrobili Japończycy, Amerykanie i tak dalej, tylko żeby spokojnie spać. A jak to wygląda na rynku walutowym?
Na rynku walutowym na pewno dźwignia finansowa stwarza ogromne możliwości, jednocześnie ogromne ryzyko, ale żeby temu ryzyku przeciwdziałać, jest szereg w cudzysłowie zabezpieczeń, które inwestor może stosować, żeby swoim kapitałem zarządzać. Angażując małą kwotę swojego kapitału w jedną transakcję, może ją bardzo szybko stracić. W związku z tym jest szereg zleceń typu stop loss, zlecenia obronne, czyli ustawienie sobie poziomu cenowego, przy którym zostanie zlecenie zamknięte, jeżeli określona strata zostanie osiągnięta. Więc tego typu możliwości na rynku Forex oczywiście są. Płynność na rynku walutowym w nocy, wieczorami jest o wiele mniejsza. Zostawianie pozycji na noc jest oczywiście ryzykowne, bo wiele może się wydarzyć. Dane czy wypowiedzi różnego rodzaju członków banku centralnego, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, w trakcie godzin sesji w Stanach.
Wieczornych. Z naszego punktu widzenia w godzinach wieczornych. Tak?
Dokładnie. Mogą mieć wpływ na naszą pozycję walutową. Oczywiście nie ma aż takich możliwości otwarcia się rynku z luką cenową, czyli poniżej lub powyżej zamknięcia z dnia poprzedniego, gdyż rynki walutowe funkcjonują 24 godziny na dobę.
No właśnie o to chciałem zapytać, czy te luki, no bo o ile na kontraktach terminowych, czy tam no, na akcjach i tak dalej, no luki no, są jakby tutaj cechą tego rynku. Po prostu one są i koniec, trzeba się do tego przyzwyczaić. To jak to jest na rynkach walutowych? No bo skoro one działają 24 godziny na dobę, to czy, na przykład taki rynek, no nie wiem, euro-dolara, tak? Największy rynek na świecie. Ja słyszałem kiedyś taką opinię, że tam już dzienny obrót tego rynku to jest 2 biliony dolarów. Nie wiem, że macie panowie jakieś statystyki albo wiedzę, to...
To już nawet ponoć kilka temu teraz przekroczone tak? wartości, tak? Tak? No, to na rynku międzybankowym.
Przyznam się, że ogromne wartości. To jak tam może wystąpić w ogóle luka?
Luki cenowe występują na walutach, jednak faktycznie bardzo, bardzo rzadko. Właśnie wynika to z ciągłości handlu, 24 godziny na dobę. I na tak płynnych parach walutowych jak euro-dolar, funt-dolar, dolar-jen, to są te tak zwane majorsy.
Cztery głównych, tak? Te,
dokładnie, tak zwane potocznie mówiąc majorsy. Luki cenowe występują bardzo, bardzo rzadko. Ewentualnie mogą wystąpić po weekendzie. W weekend rynki nie działają, rynki walutowe.
Aha, no tak, jak jest przerwa, no to wiadomo. No właśnie, bo ciężko mi było sobie wyobrazić lukę, jak to cały czas działa, tak? 24 godziny na dobę, no ale rozumiem, jak jest przerwa weekendowa, no to w sposób naturalny luka
tak,
może sytuacje, się zrobić.
Zdarzały się sytuacje, kiedy właśnie weekend były szczyty G20, G8 i wtedy jakaś różna informacja, to jeszcze okresy kilka miesięcy temu dotyczące kryzysu się pojawiały, czy będą kupowane toksyczne aktywa, czy nie, no i były tam 2-3 razy takie luki.
Ja Rosja przykręci gaz, czy nie przykręci.
Nie, ja sobie dwie sytuacje przypominam. To była jedna na eurodolarze, jeżeli chodzi o upadek Lehman Brothers, to się działo w weekend.
No, rok temu, ostatnio świętowaliśmy rocznicę
tak. Kwiatów nie wysyłaliśmy do Stanów z tego powodu. To była jedna sytuacja. Druga sytuacja, pamiętam, na funcie do dolara, czyli popularny kabel, weekendowe wydanie Guardiana, w którym to minister skarbu Wielkiej Brytanii Alistair Darling ogłosił, że gospodarka brytyjska znajduje się w najgorszym stanie od chyba 60 lat. I rynek otworzył się ze sporą luką cenową.
Niekorzystnie dla funtu. Tak? Nazwijmy to delikatnie.
Tak, bardzo była dość niefortunna wypowiedź, oczywiście prawdziwa, natomiast spowodowała, iż rynek funta do dolara otworzył się o wiele poniżej piątkowego zamknięcia.
Czyli tak jakbyśmy mieli takie, nie wiem, rady dla tych inwestorów, którzy nie inwestują na walutach, tak, to wiadomo, z tymi lukami to jest o wiele mniejsza skala niż na rynku akcji, tak, na rynku takim, którym się działo od 9 do 16, no i mogą się dać w trakcie weekendu. A powiedzcie mi to, gdyby przychodzi inwestor, który nigdy nie inwestował na walutach, to na co on jeszcze powinien zwrócić uwagę? Tak, że po pierwsze, to co mówiłeś na początku, to co ja zacząłem od tego, że bardzo wysoka dźwignia, troszeczkę inaczej są luki, czy jakoś jeszcze zmienność, coś jeszcze moglibyśmy tym inwestorom powiedzieć, którzy regularnie tych walut chcieliby, nie wiem, spróbować, tak? Czują, że chcą.
Ja może jeszcze tylko wrócę do tej dźwigni finansowej na sekundę. Kwestia jest taka, bo trzeba sobie uświadomić, że jedną rzeczą jest to, na ile jakby dana dźwignia daje nam możliwość zawarcia transakcji, a to na ile ją wykorzystamy, bo mamy powiedzmy kapitał przykładowy 10 tysięcy złotych na kontrakty terminowe przeznaczone na WIG20, no i wiemy, że tam oczywiście teraz sporo mniej jest pobierane, jest to około powiedzmy tam 2000 zł, to się tak waha poniżej 2000 zł, jeśli chodzi o zabezpieczenie. No i ten inwestor, który ma 10 tysięcy złotych, może zrobić sobie kontrakt, tak, albo 4, albo 1, albo właśnie 5, tak? No i on tak naprawdę w tej sytuacji to ryzyko, tą dźwignię finansową wykorzystuje mniej
lub bardziej.
Sam sobie może to w pewnym stopniu regulować, bo to jest właśnie jakby jedna rzecz, to jaka jest dźwignia na rynku ustalona przez brokera, a druga rzecz, na ile my tą dźwignię rzeczywiście wykorzystamy. I podobnie jest na rynku walutowym. Jeżeli ktoś byłby skłonny zacząć przygodę z rynkiem Forex, no to oczywiście zachęcamy do tego, jeżeli wpłacimy jakiś kapitał, czy będzie to 3, czy będzie to 10 tysięcy złotych na początek, to zawierać transakcje o jak w miarę najmniejszych wolumenach transakcyjnych. Tutaj jest takie określenie lota,
no
to
właśnie,
jest synonim
kontraktu.
Chciałem
zapytać, tak, bo ile na rynku kontraktów terminowych, to wszyscy jakby wiemy, czym jest kontrakt futures, to jak nazywają się jednostki, nie wiem, handlu, tak, na rynku Forex?
No to są loty, tak zwane właśnie jednostki.
To jest jakiś skrót? Jakieś mam dociec do tego, ale nie pamiętam, czy mi się udało.
Ja też nawet nie pamiętam, czy to był jakiś skrót, od czego to było lot.
Nie wiem.
Lot.
To lot. Też to nie.
Nie wiem, może jeżeli ktoś ze słuchaczy będzie wiedział, to bardzo prosimy, może w komentarzach pod podcastem umieścić. Czyli ktoś zna genezę słówka lot.
Na stronie naszej tego nie znajdzie.
Nie, tak. Nie wiem, bo to jest tak popularne słówko jakby w tej branży forexowej, no tak, że nikt jakby nie docieka, po prostu jest i koniec, tak? Dobra, no wracajmy, jak ten lot jest skonstruowany.
I wracając do właśnie lota, no to jest to zawsze dla walut 100 tysięcy tej waluty, na przykład rynku euro złoty jest to 100 tysięcy euro. No i na naszej platformie transakcja może być dokonana na oczywiście mniejszą skalę, czyli na przykład 0 0,1. 0,1 lota. No i wtedy
Oczywiście... czyli można sobie takiego mini lota skonstruować, czyli nie 100 tysięcy euro, tylko 10 tysięcy euro. Dźwignia 1 do 100, czyli wówczas zabezpieczycie inwestorowi
100 euro. Kwestia jest taka, że wtedy już widać, jak to wygląda. Jeżeli mamy na rachunku 10 tysięcy złotych, a inwestor zrobi transakcję na 10 tysięcy euro, to on tak naprawdę jakby wykorzystuje dźwignię czterokrotnie, bo on...
Tak, razy 4.
Tak, bo mniej więcej 40 tysięcy jest obecnie nominał 10 tysięcy euro. No i, ale inwestor właśnie no, może zawrzeć, jeżeli będzie chciał znacznie większe zyski, co się będzie wiązało także z ryzykiem znacznie większych strat, zrobić transakcję nie na 1/10, tylko na jednego lota, bo na tyle też mu jakby ten kapitał pozwoli. I tu jest kwestia tego, żeby na początek jednak nas nie kusiło, bo są inwestorzy, którzy grają bardzo ryzykownie,
razy
są
100,
na rynku.
Tak?
Może razy 100 to raczej w dłuższym terminie ciężko im przetrwać na tym rynku, ale razy powiedzmy 20 i tak zawsze gdzieś mają nadwyżkę tego kapitału. Nigdy mimo wszystko inwestorzy posiadając 10 tysięcy złotych nie przeznaczają aż 10 tysięcy złotych na jedną transakcję, bo to jest właśnie jakby zbyt duże ryzyko, czyli nie otwierają tak dużych wolumenów.
Jak nagrywaliśmy kilka podcastów temu tutaj z Krzyśkiem Pirugiem, który wygrał Parkiet Challenge, no to on mówi, że angażuje w pojedyncze transakcje 3 do 4% kapitału.
No i to jest...
Tak? Mimo tego, że gra na kontraktach utożsamianych z bardzo i tak ryzykownym instrumentem.
Tak, czyli to na przykład widać, kiedy, jeżeli przed chwilą to był ten przykład, że 10 tysięcy złotych inwestor posiada i by zaangażował 100 euro, czyli 400 złotych, to jest właśnie taka
wartość. No to tak, dźwignia razy 4, przy zwyczajowym razy 10 na kontraktach, tak? No nie przeraża mnie już specjalnie.
A może przerazić właśnie uświadomienie klientowi, co oznacza tak de facto dźwignia 1 do 100. To nie jest tylko i wyłącznie angażowanie 1% całego nominału, ale to też oznacza, iż w tym przypadku 10 tysięcy złotych transakcji, jeżeli zaangażujemy cały kapitał, który posiadamy, czyli te 10 tysięcy, dźwignia 1 do 100 oznacza, iż 1% zmiana kursu instrumentu bazowego spowoduje 100% zmianę naszego kapitału.
No i jak w dobrą stronę to dobrze, ale jak w drugą stronę to właśnie zbankrutowaliśmy.
Czyli na parach walutowych ze złotówką albo parach walutowych, które są jeszcze mniej płynne, 1% zmiana może nastąpić w ciągu kilkunastu minut. W związku z tym inwestor może się cieszyć w ciągu tych 15 minut albo może płakać, że cały kapitał
no właśnie,
stracił.
Właśnie zamyka się rachunek, rozumiem. A powiedzcie mi jeszcze o tej specyfice jakby handlu na walutach. Już o tej zmienności mówiliśmy. Jak z tego, co ja wiem, to na tych głównych parach walut, na tych czterech głównych, to jakie są spready na tych głównych parach walut, a jak to wygląda na rynku, gdyby ktoś chciał na rynku złotego, na przykład dolar, złoty, euro, złoty handlować? Jak wygląda, jeżeli chodzi o różnice między kupnem i sprzedażą?
To powinniśmy też zaznaczyć na początku, na platformie, na platformach do handlu, na rynku Forex, ceny czy kursy walut kwotowane są w dwóch cenach, tak jak w Kantorze, tutaj inwestorzy mogą do tego się odnieść w cenie kupna, cenie ask i cenie sprzedaży, cenie bid. Różnica pomiędzy tymi dwiema cenami, tymi dwoma kursami, to jest spread transakcyjny i to jest koszt inwestora transakcji, jest to zysk czy profit brokera.
I ile on wynosi na tych najbardziej płynnych parach walut?
Na najpłynniejszych parach walutowych, na majorsach, standardowy spread to jest 2 lub 3 pipsy. Na eurodolarze.
Czyli tam, przypomnijmy, te po czwartym miejscu po przecinku, tak? Tam,
To jest dwa punkty jest tym najmniejszym spreadem. Natomiast jeżeli chodzi o pary ze złotówką, jest to spread w wysokości 50 punktów, czyli pół grosza.
Czyli dosyć dużo.
Stosunkowo tak, natomiast należy pamiętać o tym, iż zmiany na zmienność na parach złotówkowych, zmiany jakie zachodzą w ciągu dnia sięgają nawet 10 groszy, czyli 1000 punktów. Więc stosunkowo...
Czy jest większa zmienność na parach tych związanych ze złotówką niż na powiedzmy takim eurodolarze?
Znaczy nominalnie jakby w pipsach, dlatego też jest spread większy, bo generalnie na parę schodzących rynków, no niestety nasza waluta takie się zalicza.
Ten spread jest niestety,
Jest większy i tutaj inwestorzy, jeżeli mają zamiar na euro złotym, dolar złotym inwestować, to ewidentnie zawsze jest to taki dłuższy troszkę termin niż kilka godzin, bo wtedy tutaj ten spread troszkę nas w jakimś sposób hamuje, bo jednak na kilka dni trzeba było się nastawić na taką transakcję, ale tak to już jest na walutach schodzących, a wszyscy, którzy inwestują dość aktywnie, tak właśnie intraday, krótkie transakcje, to jest euro, dolar, funt, dolar, pary, gdzie spread najmniejszy, najmniejsze koszty zawarcia.
Właśnie, bo chciałem właśnie zapytać o te proporcje. Jak no, rozmawiacie z tymi inwestorami, tak? Oni są w pewnej części waszymi klientami. Jak wyglądają te proporcje? Ile osób tak procentowo gra, inwestuje na tych najbardziej płynnych parach walut, gdzie jest malutki ten spread, a ile osób no, jednak preferuje rodzimą złotówkę?
Znaczy my na pewno zachęcamy do początkujących inwestorów do spróbowania na tych najpłynniejszych parach walutowych właśnie ze względu na zmniejszoną zmienność, na dostępność informacji na temat danej waluty czy danych makroekonomicznych, tak jak euro-dolar. I euro-dolar jest najpopularniejszą parą walutową i na tej parze na pewno najwięcej transakcji się odbywa. Również dolar i jen, jak i funt dolar. Natomiast złoty jest naszą rodzimą walutą. Inwestorzy znają złotówkę. Jest spora część inwestorów, którzy w polskiego złotego inwestują. Jeszcze, że wracając do tego spreadu, żeby uświadomić, jak to wygląda, 50 punktów, czy to jest dużo. W kantorze, jak pójdziemy, to zobaczymy kilkanaście groszy.
No tak, tak. I jak to ktoś jest... kupuje tak, $200 na wakacje, to sam wie, jakie tam są spready.
I to jest 1500 punktów na przykład, 15 groszy, więc kwotowania na platformach forexowych są z rynku międzybankowego, więc kursy, które zobaczą inwestorzy na platformach transakcyjnych, nie będą odpowiadały tym, które zobaczą w kantorze. Więc wracając do poprzedniego pytania, no większość inwestorów jednak woli na płynniejszych parach walutowych grać.
To jest chyba około nawet 3/4 klientów wśród tych czterech głównych par inwestuje i oczywiście przynajmniej połowa, ponad połowa w euro-dolara.
No dobrze, słuchajcie, bo używaliśmy tutaj takiego słowa płynność, ale jednak jak się ogląda te wykresy związane no, z rynkiem walutowym, no to tam nie ma czegoś takiego jak płynność. Moglibyście wyjaśnić, nie, wolumen obrotu, prawda? Moglibyście wyjaśnić, dlaczego na tych głównych parach walut, w ogóle na walutach, no ciężko jest mówić o czymś takim, żeby móc postawić słupek z wolumenem bądź z wartością transakcji, żeby, no tak wiecie, analiza techniczna bardzo często, tak, jak otwieramy najsłynniejszą książkę analizy technicznej Murphy'ego, to tam mówimy, że no, że trend, że potwierdzeniem trendu jest na przykład rosnący wolumen, prawda? To jak to się, ta specyfika, wiem, że specyfika rynku walutowego jest w tym miejscu nieco odmienna.
Nieco odmienna, tak, no bowiem rynek walutowy, no jest rynkiem właśnie OTC, czyli over the counter. Tutaj nie ma jednego miejsca regulującego, tak jak giełda papierów wartościowych, gdzie wszystkie decyzje wpływają.
Nie ma jednej platformy obrotu.
Tak, nie ma jednej platformy obrotu, nie ma właśnie jednego miejsca, gdzie wszystkie zlecenia wpływają, łączą się i gdzie byłyby dostępne dane wtedy bez problemu na temat właśnie tutaj tych transakcji. Badania, o których mówiliśmy, że w ciągu dnia ponad 2 biliony dolarów jest taki obrót na eurodolarze, są robione raz na 3 lata. No bo niestety...
A przepraszam, to muszę zapytać, bo pęknę z ciekawości. A te 2 biliony dolarów to z wniesionego depozytu? Czy...
Nie, to jest
wartość nominalna transakcji.
Dobrze.
I tutaj wygląda sprawa w ten sposób, że nie mając jednego jakby scentralizowanego miejsca, gdzie te zlecenia wpływają, napływają, wszyscy łączą się tak naprawdę przez internet i badania, tak jak powiedziałem, które są robione raz na 3 lata, dotyczące właśnie tego, na jak dużą skalę rynek Forex się obraca, są robione raz na 3 lata, bo to wymaga wielu badań, zebrania z różnych banków informacji, z wszystkich tak naprawdę instytucji, które handlują walutami, eksporterzy, importerzy i po prostu na całym świecie nie ma jakby takiej sytuacji, że w danej chwili ktoś jest w stanie stwierdzić, jaki przez ostatnie pół godziny był obrót na rynku euro-dolara.
Tak, czy powiedzmy, tam rośnie, tak? No, któraś waluta rośnie, tak? Czy to jest, nie wiem, ten rośnie wolumen, to jest nie do stwierdzenia.
To jest tak naprawdę nie do stwierdzenia. No, są zlecenia, które napływają do Nowego Jorku, do Londynu. Oczywiście więcej kupujących niż sprzedających, dlatego musi rosnąć, ale tak naprawdę nikt nie ujawnia.
Tak, się tak zawahałem, czy tym rośnie, bo jak się odwróci to na rynku walutowym, zawsze może odwrócić wykres i zawsze może powiedzieć, że coś rośnie.
Tak, tak, jak
że...
nie rośnie euro-dolar, rośnie tak, to euro. Tak.
Ja się tylko tak zawahałem z tym rośnie, tutaj, no, ale rośnie co?
Rośnie jedna, kurs. Rośnie
tak, ciężko stwierdzić na takim rynku, że jest hossa, prawda?
Jedna z walut się wzmacnia, tak, a druga się osłabia względem którejś. To też może nie wspomnieliśmy, na rynku walutowym różnica między jeszcze rynkiem walutowym a kapitałowym. Możliwość inwestowania w obydwu kierunkach, na wzrost lub spadek kursu, czyli krótka sprzedaż też jest możliwa.
I to są zupełnie identyczne transakcje, prawda? One się nie różnią niczym, jeżeli chodzi o wnoszone depozyty i tak dalej, tak?
Zupełnie, tylko prognozowany kierunek inwestor wybiera, natomiast specyfika, czym jak złożyć zlecenie jest identyczne jak z zawarciem transakcji na wzrosty. Tylko po prostu decydujemy się, która waluta będzie się wzmacniała względem której. To jest taki dodatek teoretyczny. Pierwsza waluta w parze zawsze nazywamy walutą bazową. A druga waluta w parze to waluta kwotowana.
Znaczy, złoty zawsze jest kwotowany. Bazowa to jest ta, która jest silniejsza. Tak, lewa też jest jeden, tak?
Zazwyczaj tak i od tej waluty zawsze jest mierzony nominał transakcji. Jeżeli mówimy o wartości lota, tak jak Tomek wspomniał na początku, te 100 tysięcy waluty jest nominałem lota dla
jakiejkolwiek pary waluty. Czy euro, dolarze to będzie 100 tysięcy euro, a nie 100 tysięcy dolarów, tak?
Zgadza się.
A mam pytanie, a gdyby przez przypadek dolar jakimś cudem zaczął teraz niesamowicie się umocnił i stał się silniejszy od euro, zaczęlibyśmy nazywać tą parę, no nie euro, dolar?
Dolar, euro. Nie,
dolarem, raczej. Euro, czy tak? On by się odwróciłoby się, ten zapis by się odwrócił?
Raczej nie. Tutaj już jakby w systemach rozliczeniowych finansowych świata została ustanowiona ta pełna na zasadzie euro-dolar. I mieliśmy momenty, kiedy było po wprowadzeniu euro.
To było dawno temu, ale
dawno
tak było.
Temu,
tak?
Ale było przecież okolice 0,8, tak? Poniżej jedynki, jeśli chodzi o euro-dolara. No i to ciągle było euro-dolar, także tutaj jakby zmian nie było.
Tak, bo ciężko mi sobie wyobrazić, że złotówka zacznie być silniejsza od euro. Tu nie boję się, że euro-złoty zacznie być złotym euro. To jakby jestem spokojny.
To nie chodzi o siłę waluty.
Z innych walut.
To nawet nie chodzi o siłę waluty, bo dolar... Mimo ostatnich zawirowań i informacji, które napływają ze Stanów i całym tym otoczce kryzysu, no dolar cały czas jest walutą światową.
Tak jest, tą dominującą, tak?
Tak jest, euro jeszcze nie.
No nic dziwnego, te cztery główne pary walut to są na dolarze oparte.
To się zgadza, tak? I dolar to cały czas pozostaje walutą rozliczeniową, jeżeli chodzi o główne surowce.
Dobra. Jasne.
I jest to najpopularniejsza jeszcze waluta.
No są chyba kraje na świecie, w sensie nie Stany Zjednoczone Ameryki, który walutą taką no codzienną w handlu, gdzie się kupuje coś w sklepie, jest dolar, tak? Jakieś wyspy, jakieś
tak. Tak, te mniejsze takie jednostki powiązane na sztywno często z dolarem.
Tak, jasne. A mam takie pytanie, już jakby kończąc powoli tę część, bo jeszcze chciałbym podpytać was o inne rzeczy. Jak rozmawiacie z klientami, z inwestorami, obserwuje się ten handel u was na platformie, to jaki jest, czy jest dużo inwestorów? Wiadomo, no, mi się kojarzy, że tacy inwestorzy, którzy handlują na Forexie, to są głównie spekulanci. Oni wykorzystują tą dźwignię finansową w celach spekulacyjnych. A czy jest chociaż trochę klientów, którzy zabezpieczają się, że swój biznes, który prowadzą, handlują, nie wiem, z Niemcami, swój biznes zabezpieczają, no też, no czyli wykorzystują, te, nie wiem, jakieś tam euro złotego w celach hedgingowych?
Jest to niewielki odsetek klientów, jednak rynek walutowy jest traktowany jako rynek spekulacyjny, jako możliwość szybkich zysków. A szkoda, bo rynek walutowy czy platformy forexowe są świetnym narzędziem do zabezpieczania ryzyka kursowego i jest to tak naprawdę najprostsza metoda zabezpieczenia ryzyka na przyszłość. Inwestor, który czy firma, która jest eksporterem i obawia się wzrostu kursu, przykładowo euro złotego, wystarczy, że otworzy pozycję krótką, czyli na sprzedaż, na spadki, na platformie otworzy taki kontrakt o nominalnej wartości przepływu pieniężnego, który zabezpiecza. Tutaj należy pamiętać o tym, iż aby uniknąć błędów, które popełnili polscy przedsiębiorcy z opcjami, bo ten temat często poruszany.
Chciałem o to zapytać, no bo jednak zwyczajowo to odbywa się tak, że taki przedsiębiorca, który ma jakąś tam wystawioną pozycję na ryzyko kursu walutowy tam w jedną bądź w drugą stronę, to idzie do banku, mówi jak jest, a tam w banku mu wymyślają coś, tak? Jakiś dziwny produkt, tak? Jakby kazali kupić bądź sprzedać. Tak, kupił bądź sprzedać prostego forwarda, to on by jeszcze zrozumiał. Ale jak mu każą kupić jakąś skomplikowaną strukturę opcyjną, tam naskładane kilka opcji, no to mam wrażenie, że to jest jakby pole później do tego, że mieliśmy tą na początku roku i pod koniec zeszłego roku tą aferę toksycznych opcji. Powiedzcie, jak to z waszego punktu widzenia wynika.
To znaczy, ja wolałbym nie komentować, kto tu jest winny, bo zarówno bank, jak i przedsiębiorca ma w tym interes. Oczywiście w interesie, banki są instytucją zaufania publicznego, więc powinny z najlepszymi chęciami tego typu instrument skonstruować.
Ja mam wrażenie, że tutaj od tych dobrych chęci to bardzo daleko było.
Wystarczyłaby prosta przy umowie, wydaje się, profil wypłaty opcji czy struktury, która została klientowi przedstawiona. Tak? Wydaje mi się, że często tego brakowało, że klient tak naprawdę nie zdawał sobie sprawy po prostu z tego, że w przypadku, no jednak raz na jakiś czas zdarza się to, co się zdarzyło i z niewiadomych przyczyn euro złoty osłabił się. No teraz wiemy z jakich przyczyn, ale początkowo nigdy...
To zawsze się może osłabić.
Może się stać.
Może się bez przyczyn osłabić.
I jeżeli, no wydaje się prosta sprawa, klient miałby przedstawiony powiedzmy profil wypłaty opcji czy tej struktury, tak? I
mówiąc wprost, namalowany.
Namalowany, mówiąc wprost. I widziałby, że w przypadku, jeżeli jeden złoty wyżej będzie za pół roku od obecnego poziomu kurs euro złoty, no to co go czeka, tak? No ale chyba widocznie
ale wtedy, jak to w czerwcu 2000, nie pamiętam którego roku, 7 to wszystko było zawierane, prawda, czy tam 8, nie, sekund, 8, tak, czerwcu 2008 te struktury rocznie, to no jakby chodzi po rynku taka plotka, że determinacja banków do zawierania tych niekorzystnych no tam umów opcyjnych z przedsiębiorcami była nadzwyczaj wysoka. Tak, tutaj taka mała spiskowa teoria dziejów. Mi się wydaje, że zawiodła tutaj edukacja, podstawowa edukacja tych przedsiębiorców. Że nie rozumieli po prostu tego, co zawierają.
Tak, a z jednej strony to jest oczywiście racja i swoją drogą też druga sprawa, no, to o czym mówimy. No, zawsze jest chęć, prawda, osiągnięcia przez banki określonego zysku, sprzedaży produktu, no ale kwestia też jest gdzieś jakby ten punkt, gdzie należałoby chyba jednak klientowi uświadomić właśnie ewentualnie, co go czeka, jeżeli nadejdzie, prawda, coś niewłaściwego. No my tak zawsze robimy. Jeżeli chodzi o nasz dom maklerski jako rynek Forex, nie ma sytuacji takiej, że w przypadku nowego klienta, klienta, który przychodzi i pyta nas, jak jest z tym rynkiem Forex, to mówimy, że tutaj, prawda, można tylko zarabiać, tak? Jednak zawsze ryzyko należy określić i mimo wszystko uświadomić klientowi to, że może być jednak troszkę
dobrą
gorzej,
stronę, może być złą
stronę. Dokładnie. I tutaj jakby to już jest kwestia, oczywiście no, możemy dygdybać, co by było gdyby, ale jasne. Jak było, to wiemy.
No zresztą temat jest bardzo fajny. Ja na swoich szkoleniach dotyczących opcji zawsze ten temat poruszam i pokazuję inwestorom, w jaki sposób te transakcje były zawierane, bo miałem przyjemność czy nieprzyjemność wglądu w pewne dokumenty i widziałem, jakiego rodzaju to były transakcje, jakie opcje zaoferowano przedsiębiorcy, ile na tym stracił. I większość przypadków dotyczyła niedopasowania nominału. Jak zabezpieczamy ryzyko kursowe, musimy wydobrać taki nominał transakcji, który zabezpieczy nam nominał naszego przepływu pieniężnego. Jeżeli nasz przepływ pieniężny naszej spółki wynosi 100 tysięcy euro w skali miesiąca, nie możemy kupić, czy sprzedać, czy złożyć struktury opcyjnej
na
milion euro. A niestety tego dotyczyła większość sytuacji.
Tam troszeczkę też przedsiębiorcy sobie pospekulowali, prawda? To znaczy, że nie wiem, eksporter, który powinien zabezpieczać się przed umocnieniem złotówki, zabezpieczał się, to jest nie najlepsze słowo, zawierał transakcję w drugą stronę.
Na pewno jest tak, o czym rozmawiamy, że część właśnie ludzi, część inwestorów, przedsiębiorców, przepraszam, tutaj może czuć się w pewien sposób tak dotknięta, bo sprzedano im coś, co...
Mówiąc wprost, wciśnięte.
Tak, ale część rzeczywiście, tak jak teraz mówimy w tej drugiej części naszej rozmowy, rzeczywiście no, chciała troszkę zaspekulować, także tu jest jakby ten temat...
To jest wina po wszystkich stronach, jeżeli chodzi, ale jednak tutaj wina bym jednak położył po stronie tych przedsiębiorców. Dobra, panowie, nie kontynuujmy tego, bo chciałem zapytać was o jeszcze jedną rzecz, dobra? Słuchajcie, niedawno prasa donosiła, że tak zwane popularne struktury, tak, mówiąc pełnym zdaniem produkty strukturyzowane, którym tak zaufali klienci, nie wiem, no banków, no nie spełniają tych oczekiwań, co miały spełniać.
Powiedzcie, wracamy do banków.
Wracamy do banków. Znowu te banki, które lubią, moim zdaniem to tak jest, że banki wolą mieć klienta niewyedukowanego. To jest takie moje prywatne zdanie. No ale powiedzcie, jak to jest z tymi strukturami oferowanymi przez, no głównie przez banki i różnego rodzaju właśnie instytucje finansowe. Jak to jest, czy te takie artykuły prasowe, które mówią, że te struktury miały zarabiać, a nie zarabiają. To jak to, czy to jest dobry pogląd?
No, struktury na pewno są nowym pomysłem, nowym instrumentem na rynku polskim. Nie jest to rynek aż tak rozbudowany na pewno jak na rynkach zachodnich, rynek niemiecki czy rynek amerykański. Sposób złożenia takiej struktury też jest istotny i faktycznie zyski, które miały te struktury osiągać, no nie były zadowalające. To wynika może z wielu faktów. Wynika to może też z kryzysu, jaki mamy. Może to wynikać również z osoby zarządzającej.
Z jakości zarządzania.
Przede wszystkim. Jasne. Pamiętajmy, że taka struktura ma część bezpieczną, czyli to część, która jest lokowana w jakiś instrument, który przyniesie jakiś procentowy zysk bez jakiegokolwiek ryzyka. To jest ta część, która zabezpiecza ten kapitał. No i w zależności, jaka część kapitału jest zabezpieczana. Jeżeli jest to bardziej ryzykowna struktura, często jest to tylko 70% zabezpieczenia kapitału, a reszta jest inwestowana często w instrumenty pochodne bądź akcje, które mają tą wyższą stopę zwrotu, w cudzysłowie, zapewnić, a tak się nie dzieje.
Ja myślę też, że sytuacja wygląda następująco, bowiem jeżeli zerkniemy na okres ostatnich 2-3 lat, a pewnie badania, które były robione na zasadzie, jak dana struktura dała zarobić przez ostatnie właśnie 2-3 lata. Struktury te były pewnie zawierane 2006-2007, powiedzmy w tych okresach, kiedy no wiemy, jaka była sytuacja, wiemy, jaki był kierunek rynku i zapewne większość struktur...
Wieczną hossę,
wieczny wzrost cen towarów i zapewne większość no, w tym kierunku szła. Raczej nie wyobrażam sobie, aby banki próbowały sprzedać klientom w 2007 roku struktury oparte na spadek cen ropy i na spadek cen akcji.
W czasach, kiedy mieliśmy ropę po 140 dolarów.
Tak, i tutaj na pewno to wynika z tego, że no, mieliśmy kryzys, jaki się zdarza raz na powiedzmy dłuższy okres, no nie powiemy raz na 100 lat, bo tak naprawdę takie tąpnięcia się zdarzają co kilkanaście lat, no najrzadziej tego typu, nagłe na giełdach. No i tutaj jakby jest ten dość newralgiczny okres, także teraz no warto, dobrze, że takie badania, takie publikacje się pojawiły i spojrzeć na to rzeczywiście, że ten okres 2007 do 2009 był bardzo na pewno ciężki dla tego rynku, bo tak jak mówimy, większość pewnie była zgodnie z trendem tych struktur sprzedawana, no a jednak rynek zrobił nam małego psikusa. Ale pytanie, co będzie powiedzmy w okresie kolejnych 2-3 lat i wtedy jakby tutaj w tym, miejmy nadzieję, spokojniejszym jakimś otoczeniu, bo też nie możemy przewidzieć w przyszłości, na jakim poziomie będą indeksy i towary za 2 lata, jak to będzie wtedy wyglądało?
Jest tak duża zmienność na tych rynkach, że jeżeli ta część struktury, która jest inwestowana w towary, dawałaby jakąś elastyczność zarządzającemu, a po prostu przy dużych nominałach, przy bardzo szybko zmieniających się rynkach, zarządzający taką strukturą nawet czasami nie miał możliwości zmiany swojej pozycji. A faktycznie, jak Tomek mówił, te struktury były zawierane w jednym kierunku, przy wysokich cenach surowców, kiedy one osiągały tak naprawdę historyczne szczyty i to spowodowało, no, że w tym momencie jest jak jest. Czyli to, co miało przynosić zyski, tak naprawdę już nie rosło. No, ceny surowców nie będą rosły nieskończenie wiele i musiało się to kiedyś skończyć. Po prostu to było takie...
Zawsze uczestnik takiej struktury, która i tak powiedzmy dawała jakąś gwarancję większą lub mniejszą kapitału.
Bądź na przykład zachowania wartości nominalnej, tak?
No to może się pocieszyć oczywiście tym, że nie był posiadaczem jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tak? Które no, ewidentnie no, straciły na wartości i to bardzo sporo. Troszkę odrobiły przez ostatnie kilka miesięcy.
No tak, ale to, słuchajcie, jeszcze o tych strukturach, bo to jakby warto może moim zdaniem zwrócić uwagę na dwa typy struktur. To jest pierwsza, to jest ta, o którym wy mówiliście, tak, że ten kapitał wpłacany przez potencjalnego klienta jest dzielony na dwie części, powiedzmy 80% inwestowany w jakieś instrumenty nazwijmy bezpieczne, tak, które mają tam powiedzmy sobie przez 3 lata odrobić ten kapitał, troszkę być naszym zabezpieczeniem, a 20% coś ryzykownego, tak? Jakieś opcje, no nie wiem, cokolwiek, tak? Cokolwiek, no i to wtedy faktycznie, tak? Jeżeli były zainwestowane, to powiedzmy sobie 3 lata temu, kiedy te ceny surowców były bardzo drogie, to faktycznie w dniu dzisiejszym, jak przychodzi do ich rozliczenia, no to jest smutny widok. Ale jest jeszcze jakby druga grupa struktur, takich, które na przykład mają naśladować cenę jakiegoś instrumentu, na przykład złota. Na przykład złota, ktoś to, no albo może przyjść do Was, prawda, i zainwestować w jakiś kontrakt na złoto, bądź też może właśnie handlować jakąś strukturą u nas na giełdzie, tak, która tam w jakiś sposób naśladuje złoto. I no nie wiem, widziałem artykuły prasowe, które jakiś tam redaktor mówił, że proszę zobaczyć, to jest ta struktura, straciła, to jest skandal, miały zarabiać, a nie zarabiała, a nie brał pod uwagę, że jest to instrument naśladujący, no prawie, że 1:1 róg złota, tak, no jakby tutaj też troszkę mi się wydaje, jest pewne niezrozumienie tematu wśród osób komentujących, tak, że proszę bardzo, struktury miały być wymyślone, jakiś bardzo fikuśny instrument, który miał zarabiać, a bardzo często są to dosyć proste instrumenty, które po prostu naśladują cenę jakichś towarów, no i cudów nie ma, jak cena tego towaru na rynkach światowych spada, to cena takiej struktury też będzie spadała.
Oczywiście i tutaj teraz jest gestia inwestora, czy jest, jeżeli oczywiście wczyta się w prospekt tej struktury i będzie wiedział, na czym polega ta struktura, jest to struktura po prostu śledząca, skorelowana 1:1 z danym towarem, z danym instrumentem finansowym, to czemu miałby płacić za zarządzanie taką strukturą? Czemu miałby jakieś opłaty z tego tytułu ponosić?
Otóż to właśnie.
Kiedy mógłby tak naprawdę na rynku instrumentów pochodnych samemu spróbować na tym instrumencie zagrać. A jest przecież wiele platform transakcyjnych, są możliwości dla inwestorów indywidualnych, którzy nawet mniejszym kapitałem, pamiętam, że często struktury mają wymaganą większą wpłatę, nie jest to 1000 zł, nie jest to 500 zł, zazwyczaj są to o wiele większe kwoty, więc inwestor nawet posiadający mniejszy kapitał może na tym rynku zagrać, nie angażując to firmy czy instytucji finansowej, która będzie pobierała opłaty z tytułu zarządzania tą strukturą.
A orientujecie się panowie, jakiego rzędu to są opłaty?
Zarządzanie strukturą, tak?
Tak.
No to różnie z tym bywa. Słyszało się między 2-4%. To jest taki standard.
Za zarządzanie. Nie od zysku, tylko za zarządzanie, tak?
na początku jakby taka opłata wliczona. Aha.
No właśnie, teraz zastanówmy się, czy potencjalny inwestor handlujący na giełdzie zgodziłby się na kupić akcję jakiejś innej instrument finansowy, w którym prowizja byłaby 4%. To tak, zupełnie na boku. Dobra, panowie, a czy właśnie to powiecie, rozwincie może ten wątek, czy inwestor, nie wiem, na przykład u was, tak, na platformie, może sobie taką strukturę samemu, nie wiem, ułożyć, tak, że wyliczyć sobie, że zakupi za te 80% obligacje, a za 20% coś fikuśnego, bardzo powiedziałbym, wystawionego na bardzo duże ryzyko, które z jednej strony wiadomo, że to straci, z drugiej strony może to zarobić, może jakieś ogromne pieniądze zarobić. Czy takie coś, nie wiem, samemu można sobie u was robić?
Dokładnie. Jest to coś, co inwestor, który chciałby się zaangażować w tego typu inwestycje, może samemu zrobić. Nie wiem, czy właśnie inwestowanie w struktury nie wynika troszeczkę, nie tylko, może nie z niewiedzy, ale z lenistwa inwestora. Bo edukacja jest dostępna. Są książki, są portale, są bezpłatne szkolenia organizowane przez instytucje finansowe. I na podstawie nawet, czy mając podstawową wiedzę, inwestor może taką strukturę, w cudzysłowie, samemu sobie złożyć. I wspomniane zostało, wystarczy zainwestować pewną część środków na bezpieczną lokatę czy rynek obligacji na dłuższy okres czasu, a przeznaczyć mniejszą kwotę w coś ryzykownego. Może to być instrument opcyjny, może to być instrument na rynku Forex.
Jakbyśmy mieli wymienić zalety takiego rozwiązania, to tak, co mi się nasuwa, to po pierwsze ten brak tych opłat za zarządzanie, które mnie do szału doprowadzają, na przykład na rynku TFI. Druga rzecz, chyba możemy skonstruować to na przykład na mniejszy nominał, tak? Czyli nie jest, możemy tym
bardziej dopasować pod siebie na pewno.
Tak, że na przykład nie musimy na to wydać 50 tysięcy złotych, tylko możemy ich dosyć mniejszą, tak, czyli to, co mogę. No i jakąś możliwość modyfikacji w trakcie, która jest zależna od nas, a nie od jakiegoś tam zarządzającego, którego gdzieś tam nie znamy, gdzieś jest.
Kontrola nad tą pozycją, dokładnie.
Gdzieś w Londynie na przykład, prawda?
Także. No jest to bardziej elastyczne podejście, dokładnie, ingerencja w naszą pozycję. Możemy bardzo szybko zmienić kierunek, w którym inwestujemy na danym rynku, jeżeli sytuacja rynkowa się zmienia. I ta elastyczność, której nie posiada zarządzający taką strukturą, no jest dla nas ogromnym przywilejem, więc ja bym też na to zwrócił uwagę wszystkim. To jest możliwość kontrolowania swojej pozycji przez inwestora samemu.
Nie, ja rozumiem, bo tutaj przecież jest takie struktury w bankach, mówiąc tak brutalnie, przy okienku, to jest pewien, mam takie wrażenie, sprzedaje się produkt, który okej, ma jakiś tam, jest jakiś prosty i tak dalej, ale dla potencjalnego klienta, dla statystycznego klienta, on jest troszkę takim czarnym pudełkiem. Tak, on nie wie, co tam jest. Tam musimy tłumaczyć, proszę pana, to jest tutaj produkt strukturyzowany i on jest zależny od rynku wschodzącego albo od rynku kawy gdzieś tam, prawda?
Na pewno, dla wielu klientów no i jest to taki black box, jak podobnie było właśnie to, o czym mówiliśmy chwilkę temu, czyli black boxem były te opcje dla wielu przedsiębiorców, tak, to jest coś podobnego na pewno.
No właśnie, ale też mi się wydaje to, co mówiliśmy na początku, że mi się wydaje, że banki wolą takiego niewyedukowanego klienta, bo jak on się wyedukuje, to nie daj Bóg pójdzie handlować do was na przykład, tak, założysz sobie konto w jakimś, jakiegoś brokera, który ma dosyć szeroką ofertę produktów, z którego będzie mógł sobie sam coś naskładać, prawda, także to.
To znaczy, to jest akurat.
Znaczy, tak, te produkty strukturyzowane mają złą prasę, tak? Bo to cały czas się mówi, że one tracą i tak dalej, a to jakby jest wina, no tutaj jest, no ciężko im powiedzieć.
To się na pewno poprzez produkty strukturyzowane jest możliwość dywersyfikacji swojego portfela. Ja bym nie stwierdził, że one są kompletnie złe. Oczywiście, jeżeli inwestor cały swój kapitał angażuje w jeden instrument, w jedną strukturę, no to to jest błąd. To jest błąd. Wkłada wszystkie jajka do jednego koszyka. Natomiast jeżeli się zdecyduje na kilka inwestycji, a struktura jest jedną z nich i nie angażuje dużego kapitału, to wcale to nie jest złe. I akurat to taka wiedza, posiadanie takiej edukacji przez inwestorów, to może bankom pomóc, bo inwestorzy mogą się tymi strukturami jednak zainteresować. To na razie jest produkt, no nie ma się co szukiwać, jeszcze niszowy. Nie są aż tak popularne jak w innych krajach, więc to jest też rynek, który się dopiero będzie rozwijał, a już na początku, tak jak powiedzieliśmy, no ma złą prasę.
Tak, ale to też mi się wydaje, że jakby tą edukację powinniśmy my wszyscy prowadzić, bo jakby klient przychodzi i on ma, dostaje informację, że proszę pana, tutaj pan zarobi 200%, tak, bo to będzie zainwestowane w jakimś niezwykle ryzykownym rynku, traci na samym końcu 2%, tak, czyli generalnie traci. No i myślę, jak to miało zarabiać, a nie zarabia, nie ma tego podstawowego mechanizmu, nie doczytuje na tej piątej stronie tego prospektu, że to jest uzależnione od ruchów na tam światowym rynku, jakiegoś tam ryzykownego instrumentu i że on na tym może stracić. Także no, nie do, i, a z drugiej strony klient, który się nie zna, oddaje takie pieniądze w zarządzanie i on zrzuca z siebie odpowiedzialność za te straty. I później jest na pytanie, kto stracił, no to nie ja, tylko to straciłem przez tych złych zarządzających.
Tak, to jest ta psychologia jest to bardzo, inwestowania.
Tak jest. Jesteś, prawda? Tak, znaczy to jeszcze moje takie zdanie, że zarówno inwestycje w TFI i w jakieś, czy też elementy, produkty strukturyzowane, zarządzane przez takich specjalistów, to nie zwalnia nas od edukacji, wiedzy, jakiegoś tam timingu kupowania w dołku, sprzedawania na szczycie i tak dalej.
Nie, troszeczkę wysiłku ze strony inwestora każdego z nas na pewno pomoże. Na pewno pomoże, bo tak jak mówiliśmy tutaj o tych strukturach, tak naprawdę nie są bardzo skomplikowane instrumenty. One na papierze, na tej umowie, którą podpisujemy, żeby tą strukturę zawrzeć, faktycznie mogą wyglądać skomplikowania, a tak naprawdę nie są. Tak naprawdę nie są. Większość z nich albo śledzi, jest skorelowana jeden do jednego z jakimś instrumentem, bądź ten drugi typ struktury inwestowana w bezpieczne instrumenty, druga część jest inwestowana w ryzykowne. A to inwestor może przy swoim wysiłku troszeczkę zaangażowania może zrobić samemu.
Jasne, jeszcze tutaj na sam koniec, jakby, a już obwinianie takich instrumentów strukturyzowanych, które śledzą na przykład cenę złota, o to, że one straciły na wartości, jest już jakimś kompletnym nieporozumieniem, że obwinianie, to jakże, to taka struktura, to już wszystkim się kojarzy, że tam jest element bezpieczny, nasz produkt bezpieczny, a to tak naprawdę jest, no nie wiem, no może nie kontrakt terminowy, no ale jakiś tam CFD czy coś takiego.
No zawsze jest kwestia tego, w jakich momentach właśnie są jakby ustawione te punkty, te strajki, prawda, kiedy struktura jest rozwijana.
Zaczyna działać, tak.
Ktoś może spojrzeć na wykres złota, wydaje się, że wykres złota nieprzerwanie od kilku lat jest wzrostowo z korektami, no ale może akurat trafiliśmy na tą korektę na strukturze, nigdy nie wiadomo.
Tak, te struktury są różnie, tam mają jakieś punkty, kiedy coś tam zaczyna działać, przestaje działać, tak dalej. One są tak, to nie jest tak, że on często na szybu 1 do 1, one mają tam różne, no to nie jest zwykłe, no różnego rodzaju tam zapisy, które powodują na przykład, że struktura może przestać działać mimo jakiegoś tam rynku host. Dobrze, panowie, bardzo wam dziękuję. To myślę, że troszkę tutaj taką małą dawkę edukacji, jeżeli chodzi o ten, odczarowaliśmy troszkę ten rynek Forex, no i generalnie rynek OTC, nie tylko walut, ale też różnego rodzaju produktów. No, mam nadzieję, że on troszkę przyjaźniejszy się stanie, tak? Bo tak jak już mówiłem, na tym rynku zawsze gdzieś jest hossa, co można znaleźć. No, a czasami podczas jakiegoś wieloletniego marazmu na giełdzie, no tacy inwestorzy po prostu się zrażają, dzięki temu mogą sobie poszukać czegoś innego.
Zawsze powtarzamy, że bardzo dobry sposób na dywersyfikację. Część w rynku akcji, część w rynku walutowym, nie wszystko na jedną transakcję, nie wykorzystywanie zbyt dużo stopni tej dźwigni finansowej, ale dywersyfikacja, no od zawsze się mówi, jest dla klienta potrzebna, dla inwestora. I tutaj tak jak mówimy, no jeżeli rynek akcji stoi w miejscu, nic się nie dzieje, no to warto jednak być może na tych spadkach na indeksach coś wtedy zarobić, bądź na spadkach na walutach. No bo tu możemy grać w dwie strony, no to jest ta główna zaleta.
Jasne, czyli te podstawowe zasady inwestowania, które działają na giełdzie, to na Forexie też są prawdziwe, tak?
W dłuższym terminie zupełności na pewno inwestor, który na rynku akcji daje sobie radę w przypadku zarządzania kapitałem na rynku walutowym, w takim średnim terminie też będzie sobie dawał radę. Inaczej, tak jak już mówiliśmy, na pewno jest to troszkę trudniejsze, bo wtedy widać tą większą zmienność na takich transakcjach krótkoterminowych w ciągu dnia, kiedy ta zmienność po tych danych różnych makro w dłuższym terminie to się w jakimś stopniu wygładza i każdy może spróbować swoich sił.
Dobra, ogłośmy konkurs, tak? Przypomnijmy, że tutaj sponsorem tego odcinka podcastu Echa Rynku jest dom maklerski X-Trade Brokers i jest niezwykle atrakcyjna nagroda, czyli netbook Samsunga. Ja opis tego netbooka umieszczę w opisie podcastu, także Państwo będziecie mogli zobaczyć. No i pytanie, proszę bardzo, zadajcie panowie pytanie, które prosimy o nadsyłanie odpowiedzi na to pytanie, które za chwileczkę tutaj padnie, w ciągu tygodnia na adres mój, adres mailowy podcast@si.org.pl i wśród osób, które odpowiedzą poprawnie, rozlosujemy to na wizji w przyszłym tygodniu nagrodę. Panowie, pytanie.
No pytanie będzie dotyczyło rynku towarowego. Wiele rynków X-Trade Brokers jest dostępnych oprócz walut, surowcy i także indeksy, a my pytanie zadamy odnośnie rynku złota, czyli troszkę z tymi strukturami, o których mówiliśmy. Pytanie brzmi, na ile uncji opiewa w X-Trade Brokers jeden lot na rynku złota? W ten sposób.
na ile uncji opiewa jeden lot na rynku złota u was w domu maklerskim?
W naszym domu maklerskim.
Zdradźmy tajemnicę, że można go znaleźć na stronie www.xtb.pl.
Tak, poszukać można w górnych zakładkach na naszej stronie.
Delikatna podpowiedź.
Tak, miejmy nadzieję, że... A to przy okazji, tam ja oglądałem waszą stronę, tam jest taki sporo materiałów edukacyjnych, gdzie można tak podstawowe te wiadomości o tym Forexie nabyć. Jeszcze panowie, ostatnie pytanie na koniec, bo wiem, że u was w domu maklerskim można oprócz, no wiadomo, tak, inwestować w te wszystkie instrumenty, o których mówiliśmy, ale może też mieć rachunek demo, prawda? Jakie jest wasze podejście do inwestycji na rachunku demo? Zapomniałem to zapytać wcześniej, zapytam teraz.
No, rachunek demo jest na pewno wielką pomocą dla inwestora. Proszę też nie oczekiwać, że rynek czy konto demonstracyjne w jakimkolwiek biurze maklerskim odzwierciedla w 100% rynek. My staramy się urealnić jak najbardziej konto demonstracyjne. Wszystkie zasady obowiązujące na rynku rzeczywistym obowiązują na koncie demo, czyli sposób przeliczania, sposób liczenia wartości transakcji i tak dalej. To wszystko uwzględniamy oczywiście. Konto demonstracyjne jest świetne dla inwestora, żeby zapoznał się z platformą transakcyjną, z jej funkcjonalnością, żeby się nauczył podstawowych funkcji.
Żeby później na prawdziwym rynku nie klikał, to gdzie to się powinno kliknąć? Prawda?
Rynek jest bardzo szybki i podjęcie szybko decyzji jest bardzo ważne. Dodatkowo zapoznanie się z różnego rodzaju funkcjami analitycznymi, które są dostępne na platformie, czy analiza techniczna, wskaźniki. Jest to bardzo fajne narzędzie właśnie do analizy wykresowej.
Ale już później nauka, jakby nie wiem, sama nie wiem, nauka jakieś metody i tak dalej. Czy
proces inwestycyjny
na
demo oczywiście jest o tyle łatwiejszy, iż nie dochodzą tam emocje. To widać zarówno na Forexie, jak i na wirtualnych grach akcji prowadzonych przez różne czasem portale. Generalnie no, czynnik psychologiczny, ten aspekt zarządzania kapitałem jest bardzo ważny. To na pewno widać na rynku Forex, widać na rynku kontraktów terminowych. I no, ewidentnie tutaj na rynku demo jest to łatwiejsze, tak? Osiągnięcie często troszkę szczęścia początkującego lub otwarcie pozycji, w sumie troszkę o niej zapomnimy, wrócimy za dwa dni i się okazuje, że z 10 tysięcy zarobiliśmy już plus 5 tysięcy. No a kwestia jest oczywiście, do rachunku rzeczywistego podchodzimy zupełnie inaczej.
No, grając wirtualną kasą jest na pewno zdecydowanie łatwiej i inwestorzy próbują różnego rodzaju strategie, używając wirtualnych pieniędzy, mogą je stracić. My możemy te konta zasilić, no, na kontach rzeczywistych takiej mocy nie mamy.
Jasne, czyli jakby taka rada, poznajmy funkcjonalność systemu, oswoimy się z systemem, ale pamiętajmy, że tam nie ma emocji, prawda? Grajmy później na prawdziwych rachunkach, prawdziwymi pieniędzmi, wykorzystując to, co panowie mówiliście na początku, na przykład dźwignia razy 4. Jest to dużo mniejsza dźwignia niż na kontraktach na WIG20.
No to jest jedna ze strategii. Najważniejsze jest, żeby wejść na rynek mając jakąś strategię, mieć jakieś założenie się ich trzymać. Wiele razy dochodzi do sytuacji, iż mamy ustalony plan działania, ale po kilku transakcjach udanych bądź nieudanych, w zależności od tego, jak nam idzie, szybko to zmieniamy. Natomiast...
A to jest natura ludzka, tego się nie da oszukać.
To jest psychologia, ja się z tym jak najbardziej zgadzam i dlatego ta psychologia jednak jest tym najistotniejszym elementem inwestowania, nie tylko na rynku walutowym, ale też na rynku kapitałowym.
Dobra, panowie, jakby o tym wpływie psychologii na inwestowanie, że na rynku Forex, który moim zdaniem o wiele większy jest ten wpływ niż na rynku akcji. Także o tej psychologii jeszcze mam nadzieję kiedyś uda nam się spotkać, porozmawiać, także na dzisiaj to wszystko. Przypominamy o konkursie, mamy tydzień na pytanie tutaj o wielkość lota na złoto. Odpowiedź na te pytania prosimy przysyłać na adres podcast@sjor.pl. No i za tydzień losowanie nagród. Dziękuję wam bardzo. To był 38. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywali
Adam Narczewski,
Tomasz Mączka i Krzysztof.
Do usłyszenia za tydzień.